Dziś podano informację o 250 zgonach z powodu koronawirusa. Na czwartą falę epidemii jesteśmy przygotowani gorzej niż na poprzednie. Lekarze odchodzą. Rząd odwleka decyzje, ale zapowiada obostrzenia. Czy polityka jest ważniejsza od zdrowia? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i łączymy się z lekarzem Tomaszem Karaudą z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
No, dziś rano przywitała nas informacja o dawno niewidzianej liczbie zgonów, 250 zgonów z powodu koronawirusa. Te statystyki zwiększają się z tygodnia na tydzień, praktycznie się podwajają i zachorowań, i zgonów. Co te statystyki nam mówią?
No, niestety to są bardzo przykre dane. To jest ponad 200 osób, które w większości nie musiałyby umrzeć. W większości mogłyby się dalej cieszyć życiem, ale no, podjęły własną decyzję o tym, że nie będą się szczepiły. Trochę wynikające z chaosu, które mamy informacyjnego w przestrzeni publicznej, bo oprócz tego, co my mówimy, o co apelujemy, o co apeluje cały świat nauki, mnóstwo jest chaosu w internecie, który zbiera swoje przykre żniwo i powoduje, że ludzie uważają szczepionki za większe zło niż COVID-19. My nigdzie nie obserwujemy mnóstwa ludzi trafiających do szpitala z powodu powikłań po szczepionce. Jak długo pracuję, nie zdarzały się takie sytuacje, żeby ktoś musiał być hospitalizowany z powodu tego, że przyjął szczepionkę. Gdzieś rzadko zdarzają się działania niepożądane, które występują rzadko, o których mówimy głośno, o zakrzepicy związanej z małopłytkowością, o zapaleniach mięśnia sercowego, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Natomiast śmierć z powodu COVID-19 to jest dzisiaj codzienność w wielu szpitalach. W jakiś sposób uwierzyliśmy, że szalupa ratunkowa jest większym złem niż katastrofa, w której bierzemy udział, w sensie w pandemii. Dlatego no, możemy tylko apelować, ale jeżeli do ludzi nie trafiają dane do sumień o tym, ile osób odchodzi z powodu COVID-19, że niemal wszyscy to są osoby niezaszczepione, to jakie inne argumenty niż śmierć, niż straszne statystyki, nie pokazujące 50%, ale przeszło 90% ludzi odchodzących z powodu COVID-19, to są osoby, które powiedziały szczepionce nie. Więc pod względem argumentów to nie ma nic silniejszego niż te statystyki ilości osób odchodzących. Jeżeli te liczby nie przemawiają, to znaczy, że przyzwyczailiśmy się do śmierci ludzi z powodu tej choroby i nie sprawia na nas wrażenia.
W mediach widzimy głównie właśnie statystyki, liczby. Pan styka się z ludźmi, którzy chorują i umierają. Jak ta sytuacja wygląda od strony szpitala?
No, wiemy o tym, że w regionie coraz więcej szpitali jest przekształcanych w szpitale covidowe, oddziały są przekształcane w oddziały covidowe, a to oznacza, że na nieszczepieniu ludzi, na decyzji o tym, że nie chcemy się szczepić, tracimy wszyscy. Dlatego, że osoba, która jest podejrzana o COVID-19, którą przyjmuje do oddziału szpitalnego, to jest osoba, która wymaga osobnego miejsca izolacji. Czasami jest to na łóżko jednoosobowym, na sali jednoosobowej. Wtedy no, jeden pacjent i tak zawsze by tam leżał, bo więcej miejsca nie ma, ale często są to sale, które są dwuosobowe albo trzyosobowe i wtedy taka jedna osoba zajmuje miejsce trzem chorym, którzy mogliby być tam leczeni z różnych powodów. Więc im więcej jest osób niezaszczepionych, którzy trafiają do szpitala, tym trudniej nam się dostać wszystkim innym którzy wymagają leczenia. Więc decyzja o szczepieniu nie jest tylko decyzją w ochronie własnego zdrowia i życia, ale w obronie i ochronie całego systemu, który jest przeciążony nadmierną ilością pacjentów trafiających do szpitala. W naszym oddziale zawsze mamy pacjenta, który walczy z powikłaniami związanymi z COVID-19, walczy o życie i są to osoby niezaszczepione. Za każda z nich nawraca się, każda z nich cofnęłaby czas najchętniej i przyjęła szczepionkę. Tylko dlaczego musimy się o tym przekonywać dopiero w tak dramatycznych sytuacjach? Więc jako lekarze wzywamy rząd do odważnych działań, do działań, które nie będą tylko przyglądaniem się pandemii, tworzeniem miejsc dla wszystkich chętnych na chorobę, bo tak naprawdę to są chętni na chorobę ci, którzy nie chcą się szczepić, bo wątpię, żeby w Polsce była, ostała się jakaś osoba, która się nie zetknie z wirusem. Zetknie się i jakoś zareaguje, albo łagodnie, albo będzie walczyła o życie. Więc każdy, kto się zetknie z chorobą, będzie musiał jakoś ją przechorować. I w tym kontekście musimy się zastanowić nie tylko nad tworzeniem miejsc dla kolejnych chorych, ale na tym, żeby ograniczać rozprzestrzenianie się pandemii, czyli podejmować odważne, często niepopularne politycznie decyzje, bo to zdenerwuje wielu ludzi, że gdy podejmie się decyzję o wprowadzeniu restrykcji, dla kogo? Przede wszystkim dla osób niezaszczepionych. Dlaczego dla nich? Nie dlatego, że się uparliśmy na nich, tylko dlatego, że oni trafiają do szpitala. Oni zajmują miejsce innym chorym i o ich życie musimy walczyć. Więc jako lekarz dla mnie życie antyszczepionkowca, sceptyka czy osoby, która po prostu boi się przyjąć szczepionki, jest tak samo ważne jak życie osoby, która nie ma nic przeciwko szczepieniom. I moim zadaniem jest chronić również to życie. Więc podjęcie takiej niepopularnej decyzji, niezależnie jaka władza by rządziła, niezależnie z jakiej partii politycznej, będzie kosztowało poparcie, to jest jasne. Tylko podstawowe pytanie jest pytaniem moralnym, etycznym. Czy zdrowie nie powinno stać przed polityką? Czy nie powinno nas stać na trudne decyzje w trudnych czasach po to, żeby chronić życie ludzi, nawet broniąc ich trochę w cudzysłowie przed nimi samymi? Jeżeli mamy przepisy mówiące o tym, że mamy zapinać pasy w samochodzie, to ma chronić nie innych ludzi akurat w tym wypadku, tylko nas samych. Jednak obowiązek mamy zapinania pasów, a moglibyśmy powiedzieć, to jest moja wolność. Ja wiem, że mogę odnieść większe obrażenia przy niezapięciu pasów i godzę się na to. A jednak nie. Mówimy o tym, że dostaniemy mandat, jak nie zapniemy pasów. Tak samo wsiadamy na motocykl, mamy mieć kask założony. A moglibyśmy powiedzieć, to jest moja sprawa, moja wolność. Więc to nie jest tak, że wolność jest wartością absolutną. W tym wypadku wolność powinna się kończyć tam, gdzie się zaczyna życie innych ludzi. Antyszczepionkowcy powiedzą, no ale to moja, czemu wy się nas boicie, wy zaszczepieni? To jest nasza decyzja, czy chcemy się szczepić, czy nie. Właśnie problem polega na tym, że boimy się was w tym stopniu, że zajmiecie nam miejsce w szpitalu i nie będę mógł swojej babci przyjąć waszej babci, dziadka do szpitala, bo w tym miejscu będą leżały osoby niezaszczepione, walczące o życie. Jeżeli osób niezaszczepionych trafiających do szpitala jest niewiele, to jakby decyzja o szczepieniu jest waszą indywidualną decyzją. Ale jeżeli mamy już tłumy ludzi trafiających do szpitali, to już wasza wolność ingeruje w naszą wolność i nasze prawo do leczenia.
Wygląda na to, że obecny rząd przynajmniej jednak bardziej zajmuje się, troszczy się o politykę, a nie o zdrowie. Z maili, które ujawniono kilka dni temu, wynika, że w zeszłym roku decyzje o znoszeniu obostrzeń były polityczne, a nie dyktowane sytuacją zdrowotną. Norbert Maliszewski, ówczesny szef Centrum Analiz Strategicznych, pisał do premiera Mateusza Morawieckiego: ocena rządu i prezydenta Andrzeja Dudy zależy od postrzeganej skuteczności walki z epidemią. Moim zdaniem potrzebny jest symbol poradzenia sobie z pandemią. Takim byłoby zniesienie obowiązku noszenia maseczki na otwartym powietrzu. To faktycznie zostało później zniesione. Maliszewski pisał też: opozycja i media starały się stworzyć ramę porażki dla polskich statystyk dotyczących pandemii i podkreślił, że nie należy epatować drugą falą na jesieni, to są maile z zeszłego roku, gdyż problemem są złe nastroje społeczne części społeczeństwa. To było wszystko w kontekście wyborów prezydenckich. No, możemy się domyślać, że dalej taka postawa może być w rządzie, choć no, teraz nie ma kampanii wyborczej. No, ale faktycznie rząd odwleka jakiekolwiek decyzje. Mówi, że nie chce wprowadzać obostrzeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w Polskim Radiu, że w tym tygodniu zapadną jakieś decyzje, ale że nie będzie to taki lockdown jak był wcześniej, tylko może jakieś regionalne obostrzenia. Co według pana rząd mógłby, co powinien zrobić teraz?
No to jest taka smutna konstatacja, gdy słucha się tego wszystkiego, co redaktor przytacza, bo jest to powrót do tego, co od wieków znamy. Niezależnie od tego, jak bardzo rozwinęła nam się filozofia, etyka, jak wiele wiemy o chrześcijaństwie, różnych religiach, wszystko sprowadza się wciąż do tego samego, czyli ile kosztuje utrzymanie władzy. Nie chodzi o to, że ja chcę, żeby rząd stracił władzę. Jakby moją rolą jako lekarza nie jest ostrzeganie tego. Moją rolą jako lekarza, jako medyka, jako człowieka jest przypominanie tego, że jeżeli jest jakaś wartość, która jest najważniejsza w życiu tutaj przynajmniej, w kontekście Ziemi, to jest to życie ludzkie. I ja nawołuję do najbardziej podstawowych wartości, jakie mamy, czyli troski o życie drugiego człowieka. I to nie ma swojej ceny politycznej. Niezależnie kto by rządził, myślę, że wprowadzenie restrykcji i ograniczeń, które mogłyby oczywiście dotknąć również osób niezaszczepionych, to byłaby decyzja ponadpolityczna wszystkich partii opozycyjnych, tych, które życzą dobrze Polakom, polskim obywatelom, tym, którzy do tutaj mieszkają, wybrali również i ten rząd, i tę władzę po to, żeby opiekowała się nimi. I rząd musi być mądrzejszy, dlatego że posiada więcej wiedzy i doświadczenia i ma dostęp do najlepszych źródeł co do sytuacji epidemiologicznej, co do wiedzy na temat szczepień, niż część obywateli, którzy nie mają dość wykształcenia, dość wiedzy, doświadczenia, więc powinna być władza mądrzejsza i nie płacić życiem ludzkim za decyzje pewne polityczne, które, przyznam, są trudne, nie spotkają się z popularnością, ale spotkają się z tym, że na końcu dnia mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć, że wybrałem życie ludzkie, ponad poparcie, które mogę stracić w wyniku tych decyzji. Co można zrobić? Można więcej pieniędzy przeznaczyć na panowanie nad pandemią. W jaki sposób? W zwiększonej ilości wykonywanych testów. Mamy setne miejsce na świecie pod względem ilości wykonywanych testów. Kiedy wykonujemy testy, możemy izolować ogniska. Nie chodzi o to, żeby testować tylko chętnych, tak jak teraz mamy, czyli tylko chętnych plus tych, którzy trafiają do szpitala. Tylko tych testujemy i ewentualnie ci, którzy poruszają się za granicę. Więc przede wszystkim zwiększenie ilości poprzez robienie przesiewowych testów, poszukiwanie ognisk i izolowanie ognisk powstającego, no, rozprzestrzeniającego się wirusa. Na to już jest późno. Druga rzecz to jest zainwestowanie w maski o wyższym poziomie filtracji dla obywateli, żeby one były tanie i szeroko dostępne. W ten sposób chronilibyśmy obywateli, którzy wchodzą do zamkniętych pomieszczeń, galerii. W każdym codziennie powinniśmy widzieć w tramwajach, w autobusach Straż Miejską pilnującą właściwego noszenia masek i w ogóle zakładania ich pod sankcją karną, po prostu w imię zdrowia nas wszystkich, zwłaszcza w okresie tak wysokich liczb zakażeń. już tak, żeby obywatel wiedział, że jeżeli nie będzie nosił maski, która ma chronić innych i zachowywać dystans, ale tu w szczególności no, noszenie masek, to spotka się to z pewną sankcją, dlatego że dzisiaj nie ma mobilizacji nawet do tego, żeby nosić maskę w prawidłowy sposób, bo nikt tego nie weryfikuje. Ludzie się czują swobodnie w nienoszeniu środków ochrony. Kolejna rzecz to jest taka, żeby powstała umowa społeczna, szczególnie w regionach najbardziej dotkniętych pandemią w Polsce, by wprowadzić restrykcje nie od liczby zakażeń, która może być duża, nawet w krajach wysoko zaszczepionych, dlatego że delta troszeczkę nam się wymyka wirus spod skuteczności szczepień, ale żeby uzależnić restrykcje od poziomu zajęcia szpitali covidowych, oddziałów covidowych, tak żebyśmy wiedzieli, że na przykład przy 3/4 zajęcia danego oddziału czy szpitala przekształconego na COVID-19 wprowadzamy w całym regionie restrykcje aż do momentu wypisania odpowiedniej ilości pacjentów, tak żeby zatrzymać tę falę przekształceń szpitali i jednostek szpitalnych w kolejne oddziały COVID, tak żebyśmy wszyscy mieli wciąż dostęp do leczenia, do łóżek i nie płacić ceną wszystkich za decyzje osób niezaszczepionych. To są rzeczy, które można szybko wprowadzić, które są zrozumiałe i pod względem etycznym, i pod względem strategicznym. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Nie wprowadzałbym lockdownu ogólnopolskiego, ani nawet regionalnego, tylko wprowadzałbym obostrzenia dla tych, którzy lądują w szpitalu. A niemal wszyscy to są osoby niezaszczepione.
A jak pan ocenia przygotowanie teraz systemu zdrowia, czy w ogóle systemu państwa na czwartą falę? Czy coś się zmieniło od wiosny? Czy były jakieś działania? Czy jest lepiej, czy jest gorzej?
To zależy, gdzie spojrzymy. Jeżeli chodzi o przygotowanie pod względem sprzętu, respiratorów, wsparcia oddechowego, bez porównania jest lepiej, jest tego sprzętu dużo. Pod względem doświadczenia prowadzenia takich chorych jest lepiej. Pod względem tego, że wiemy, które szpitale mają się przekształcać i jak wygląda przygotowanie szpitala tymczasowego do przejęcia odpowiedzialności za tych chorych, tak. Mamy pewien know-how. Natomiast to, co zawaliliśmy, to jest podejście do pandemii. To jest na pewno akcja promocyjna była i rzeczywiście było wszędzie widać promocję szczepień. Natomiast pod względem edukacji to nam się nie udało. Nie udało nam się stworzyć strony rządowej, która byłaby bardzo popularnie promowana, w której by na bieżąco każdy fake news, który się pojawia w internecie, byłby prostowany. Tam powinna być armia ludzi, która pracuje, wyłapuje wszystkie smaczki i lekarzy niezależnych, stowarzyszeń różnych lekarzy, czy samozwańczych, czy tych, którzy rzeczywiście reprezentują wąski nurt przeciwników szczepień przeciw COVID-19, powinni obywatele wiedzieć, że jest taka strona internetowa, która natychmiast prostuje, pokazuje fakty, pokazuje rzetelne odpowiedzi na wszystkie filmiki, wszystkie artykuły i to jest do zrobienia i to można było zrobić tak, żeby redukować lęk i prostować wszelkie informacje dotyczące szczepień. Tutaj edukacyjnie zawaliliśmy bez dwóch zdań. I kolejna rzecz to są te moralne, choć trudne, kosztowne politycznie decyzje, w której chronimy obywateli, nawet tych, którzy podejmują decyzję o tym, że chcą się zmierzyć z chorobą, nie chcą się szczepić, dlatego że kochamy wszystkich ludzi jednakowo, nawet tych, którzy nie chcą się szczepić i musimy chronić ich życie tak samo.
Tym prostowaniem fałszywych informacji zajmują się póki co prywatne organizacje czy pozarządowe. Takie strony są, natomiast ze strony rządu faktycznie tutaj jest gorzej, ale są przynajmniej jakieś źródła, do których można sięgnąć. Ale co do prostowania w takim razie tych fałszywych informacji, ostatnie pytanie, widzowie pytają, jak wygląda leczenie COVID, czy prawdą jest, że leczenie w szpitalu na COVID-19 polega na podawaniu paracetamolu. Takie pytanie się pojawia na naszym czacie. Jak wygląda leczenie chorego? Albo może jeszcze inaczej. Od samego początku, jeśli ktoś podejrzewa, że może być chory, to co powinien zrobić? Jak wygląda ta procedura? I potem jak w razie, gdyby był ciężko chory, będzie leczony?
Dziękuję za to pytanie. To znaczy paracetamolem leczymy wszystkich, którzy mają gorączkę i to również w szpitalu. No, mamy też inne leki, natomiast paracetamol nie jest podstawą leczenia pacjentów z COVID-19 i dementuję tą informację. Pracowałem w oddziale COVID pół roku, szykuję się do pewnie kolejnego sezonu wraz z rosnącą liczbą zakażeń i hospitalizacji w naszym łódzkim regionie. Natomiast wracając do samego początku, jeżeli mamy objawy infekcji jakiejkolwiek dróg oddechowych, powinniśmy w pierwszej kolejności wykonać wymazanie w kierunku koronawirusa, dlatego że jest to teraz bardzo popularna pod względem występowania choroba i nawet jeżeli przechodzimy ją łagodnie, to dobrze, to się cieszmy, ale możemy zakazić inne osoby, nawet będąc zaszczepieni. Jestem po 3 dawkach szczepienia i mimo tego przechodziłem, znaczy to nie chroniło mnie przed anginą paciorkowcową oczywiście, którą przechodziłem i zrobiłem wymaz. Nie dlatego, że się bałem, że coś mnie się stanie, ale dlatego, że będąc zakażonym, idąc do sklepu, mając infekcję, mogę kogoś zarazić koronawirusem i oczywiście wynik był ujemny, cieszyłem się, że nie stanowię zagrożenia dla innych osób. I pod tym kątem za każdym razem, gdy mamy infekcję, nie idźmy do pracy, zgłośmy się po wymaz. Jeżeli wymaz potwierdzi, że jesteśmy zakażeni, to nie oznacza, że mamy jechać natychmiast do szpitala. To oznacza, że mamy się obserwować, izolować i obserwować pod kątem pogorszenia naszego stanu, czyli przede wszystkim duszności, silnych bólów w klatce piersiowej, innych niepokojących objawów. I z takimi objawami ewentualnie zadzwonić do lekarza i poradzić się, co robić dalej, gdyby one wystąpiły, bądź w przypadku silnej duszności po prostu dzwonić po pogotowie. W fazie przedszpitalnej właściwie leczenie zachowawcze, nie antybiotyki nie leczą COVID-19. Często dostaję telefony z pytaniem, jaki antybiotyk, doktorze, bo mam COVID-19, żeby wyjść z choroby. Gdyby to było tak proste, to byśmy na całym świecie rozdali antybiotyki i koniec, po chorobie. Ale tak nie jest i antybiotyki nie działają na koronawirusa. Czasami dochodzi do nadkażeń bakteryjnych, ale to jest tylko 8% przypadków, więc przyjmowanie antybiotyków w fazie przedszpitalnej nie ma sensu. Trzeba przyjmować leki przeciwgorączkowe, leczenie zachowawcze, odpoczynek, dużo pić, leżenie w łóżku i dwie metody, po które sięgamy, to są budesonid, czyli steryt wziewny, który należy przyjmować od lekarza rodzinnego. Można dostać wziewny, który jest udowodniony lekiem, który jest bezpieczny, a zmniejsza ryzyko progresji rozwoju ciężkiego COVID-19, suplementacja witaminy D. Niedawno się mówiło o jednym z leków przeciwdepresyjnych, jeszcze czekamy na dalsze dane. Natomiast w fazie tej przedszpitalnej, gdy nie trzeba jechać do szpitala, to jest to, co polecamy. Natomiast jeżeli trafią Państwo do szpitala i będziecie mieli gorączkę, to dostaniecie paracetamol oczywiście, ale mamy inne leki, które jeszcze stosujemy. To jest lek przeciwwirusowy Remdesivir. Nie jest dostępny w aptece dla osób, którzy są na tyle zdrowi, czyli nie mają spadków saturacji, czyli nie mają niewydolności oddechowej i mogą być w domu. Tylko to jest lek dostępny w szpitalu. Tam dostajemy te sterydy, które w fazie przedszpitalnej są przeciwwskazane, poza tymi wziewnymi, o których mówiłem, ale tam dostajemy je dożylnie w postaci deksametazonu. Mamy też lek biologiczny zwany tocilizumabem, który również dajemy u osób z niewydolnością oddechową. Już osocze niestety nie ma danych, których okazały się, że nie przynosi takich efektów, jakich się spodziewaliśmy. Mamy kolejne, że tak powiem, w drodze leki, które będziemy rozważali w podawaniu w tych ciężkich stanach COVID-19, więc mamy trochę leków, które mają szansę zmniejszyć śmiertelność, ale nie mamy żadnego leku, którego podanie oznacza natychmiastową poprawę i wyleczenie. Wciąż jest to choroba, która w momencie, gdy trafiamy do szpitala, wiąże się z istotnie wysoką śmiertelnością.
Dziękuję bardzo. Lekarz Tomasz Karauda był naszym, moim i Państwa gościem. Za chwilę porozmawiamy z lekarz Małgorzatą Kubicką i z Mariuszem Michałkiem, przedsiębiorcą związanym z ochroną zdrowia. Powiemy o tym, czy widać działanie szczepionek, czy brać trzecią dawkę, czy bezpieczne będą wyjazdy na święta. To już za chwilę. Znamy dalej. A teraz ze mną w studiu są Mariusz Michałek, prawnik, przedsiębiorca od 15 lat związany z ochroną zdrowia oraz Małgorzata Kubicka, lekarz medycyny. Witam serdecznie. Zapytam od razu, Tomasz Karauda powiedział, że liczby i statystyka krzyczą. Ludzie umierają przede wszystkim niezaszczepieni. Czy tak faktycznie jest? Czy widać to działanie szczepionek w Polsce i w innych krajach?
No, jeśli chodzi o inne kraje, to są takie, w których widać, bo te kraje, które mają wysoki poziom wyszczepienia, jak chociażby Hiszpania czy Francja, to rzeczywiście tam widać efekt szczepień. W Polsce nie wygląda to zbyt dobrze. Liczby krzyczą, jeśli patrzy się raz na oddziałach, bo chociażby też na Lubelszczyźnie lekarze oddziałów covidowych, oddziałów zakaźnych mówią, że 98% osób, które są hospitalizowane, to są osoby niezaszczepione. Także no, można powiedzieć, że te liczby krzyczą, ale ja też mam wrażenie, że one może krzyczą, lekarze się tym może przejmują, natomiast ludzie chyba mają to gdzieś. Czy tak jak się czyta, czy tam 40 osób umarło na COVID, czy 120 jak dzisiaj, to mam wrażenie, że nikogo już to w tej chwili nie obchodzi. Nie dociera to do tych osób, do których powinno dotrzeć, żeby się zastanowiły.
Czy, a skoro widać to działanie szczepionek, to czy w takim razie zaszczepieni mogą się już nie bać żyć tak jak przed pandemią, nie przejmować się za bardzo tymi liczbami właśnie?
No niestety nie. To nie jest dokładnie tak. Oczywiście widać po efekty szczepień, bo wystarczy sobie zajrzeć na jakikolwiek portal, który przedstawia dane statystyczne. I jak mówię, chociażby takie kraje jak Portugalia czy Hiszpania, które zaszczepiły ponad 80% społeczeństwa, u nich, mimo że te zarażenia wzrastają, też mają pik, ale mimo to liczba hospitalizacji, liczba zgonów jest znacząco niższa niż podczas poprzedniej fali zachorowań. Natomiast takie kraje jak chociażby Ukraina, gdzie sytuacja jest dramatyczna, Rosja czy Rumunia, która wyszczepiła chyba tylko około 30% populacji, no tam jest dramat narodowy, także jest duży apogeum epidemii, zapełniają się szpitale, zapełniają się kostnice, zapełniają się domy pogrzebowe i patrząc na to widać, że szczepienie daje efekt, jeśli nawet jest to w niektórych krajach, jak powiedzmy Francja czy Niemcy, jeszcze nie taki poziom, który by chronił przed zarażeniem się, to na pewno chroni przed hospitalizacjami, chroni przed zgonami. Bodajże o Niemczech słyszałam, że jeszcze w tym roku mają znieść stan epidemii. No to jest realne, co chyba wszyscy w społeczeństwie niemieckim odczują, bo jeśli by w Polsce znieść stan epidemii, no to ile, że tak powiem, więcej mamy wolności, a no w Polsce wygląda ta sytuacja źle. 52% zaszczepionych to jest za słabo, żeby chroniło osoby, które nie wygenerują odpowiedniego poziomu przeciwciał, czy ten poziom przeciwciał spadnie, czy po prostu będą się narażać na zbyt częste kontakty z zarażonymi. Także no nie ma tak przy poziomie wyszczepienia 25%, że ta odporność zbiorowiskowa chroni osoby z wielochorobowością na przykład zaszczepione. No nie, trzeba jeszcze znacznie wyższego odsetka, żeby to było ochronne.
Czy w Polsce szczepienia już całkiem stanęły? Czy jeszcze ktoś nowy się przychodzi szczepić?
Pozwolę sobie odpowiedzieć w ten sposób, że mamy 26-27 z tego co wiem miejsce w Europie. Są tu jedne z ostatnich miejsc. Europa w ogóle tutaj wschodnia dominuje, czy w ogóle środkowa i wschodnia dominuje tym, że po prostu się nie szczepimy. Mogę powiedzieć, że nie obserwujemy zainteresowania szczepieniami za wyjątkiem trzeciej dawki. Owszem, jest ono marginalne, ale na tyle niskie, że rzekłbym homeopatyczne, nie mające wpływu na odsetek ludzi niewyszczepionych. Generalnie wydaje mi się, że ci, którzy mieli się zaszczepić, zaszczepili się, natomiast ci, którzy tego nie chcą zrobić, bo inaczej tego nazwać nie można, no po prostu się nie zaszczepili i czekają na przechorowanie.
Ja jeszcze może dodam, tak z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej i leczenia pacjentów, bo sama też stykam się, jeśli chodzi o młode osoby, z ogromną ilością zainfekowanych osób młodych i oczywiście niezaszczepionych. Co gorsze, często też są osoby, które przychodzą z malutkimi dziećmi, które mają już zapalenia płuc. Okazuje się, że oboje rodzice niezaszczepieni. I takich przypadków infekcji wśród dzieci jest bardzo dużo. Jest to oczywiście RSV, jest to COVID, w starszym troszeczkę okresie grypa, ale w tej chwili również ordynatorzy oddziałów pediatrycznych, oddziałów zakaźnych alarmują, że te oddziały covidowe dla dzieci się zapełniają. No to samo w sobie jest niepokojące. Poza tym te 52% zaszczepienia, tak jak pan wspomniał, to jest jeden z najsłabszych wyników w Unii Europejskiej.
Nie ma pierwszej dawce, bo jeśli my weźmiemy pod uwagę dwie dawki, mamy około 40 kilku procent.
No czyli jesteśmy na szarym końcu w Europie, a z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej będzie to powtórka poprzedniego sezonu. W sensie, jeśli, a już się zapychają, mamy dopiero początek listopada, oddziały covidowe na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, jeśli one się zapchają, to wchodzimy w kolejne zgony nadmiarowe, których i tak jesteśmy i krajem, który miał ogromną liczbę zgonów nadmiarowych. To było ponad 70 tysięcy dodatkowych zgonów. I w tej chwili nie dość, że w tym roku również nie będziemy odpracowywali tego długu zdrowotnego, czyli nie będziemy jakby przyjmować i na spokojnie leczyć tych pacjentów, którzy wymagają szybkiej operacji, diagnostyki onkologicznej, po prostu odrobienia tego roku, tylko będziemy po raz kolejny zmagać się z chorobą, z COVID-em u osób czasami młodszych, części też starszych z wielochorobowością, natomiast ten dług zdrowotny będzie rósł przez kolejny rok i nie odrobimy go nawet w kolejnym roku, co no, źle to wróży na najbliższe lata.
No jednak jak się patrzy na statystyki, no to rok temu było dużo gorzej, no trzykrotnie, może nawet większe liczby zgonów. Czy, no oczywiście może niekoniecznie się fala rozwijać rok do roku, może się trochę przesunęła, ale no też wolniej rośnie, więc no nie wiem, czy to efekt tego, że no połowa jest zaszczepiona, więc...
Wydaje mi się, że tak. Oczywiście też nie stoimy w miejscu. Rok temu nie mieliśmy prawie w ogóle szczepień, tak. Ale trudno porównywać, jaki to postęp Polska zrobiła w stosunku do Mieszka pierwszego, tak. Wydaje mi się, że należy porównywać sytuację, jaka była wtedy, kiedy już mieliśmy do dyspozycji pewną broń, czyli szczepionkę. Jeśli nie mieliśmy jej, to sytuacja była dramatyczna. Wydaje się, że gdybyśmy nie mieli takiej możliwości, to zachorowalność byłaby ciągle bardzo wysoka. Przy czym należy pamiętać, że tutaj wcale nie chodzi o zachorowalność taką sensu stricto. problem jest znacznie szerszy, dlatego że zapominamy, że COVID jest chorobą zakaźną i wymaga specjalnego traktowania, czyli zamykania oddziałów. Ludzie, medycy, którzy pracują w tego typu oddziałach, też muszą w odpowiedni sposób siebie traktować i być traktowani. Co za tym idzie, powoduje to przede wszystkim rzecz najważniejszą, czyli brak dostępu do planowych badań, planowych działań. Wskutek tego nie odbywają się tego typu planowe zabiegi czy leczenia i dochodzi do sytuacji, w której brak jest, w której umierają po prostu ludzie chorzy na inne schorzenia. I problemem, to tu leży problem. To jest najważniejsza rzecz, żeby służba zdrowia była wydolna. A ona jest, tego nie odczuwamy, ale to, co powiedziała pani doktor. Ja też to widzę, znaczy widzę, słyszę to od lekarzy, że są zmęczeni już bardzo dużą ilością zgłoszonych infekcji. Te infekcje są właśnie w grupie wiekowej około 30 lat, kiedy w wywiadzie jest rozmowa, to dotyczy to dzieci czy rodziny, w wywiadzie 90% tego typu przypadków to są ludzie niezaszczepieni. Oni są przerażeni, tak, tym, że coś się dzieje w ich organizmie, że być może zachorowali, ale nie powoduje to refleksji takiej, że to z powodu na przykład niezaszczepienia, tak. Myślę, że po prostu do tej pory sądzili, że są śmiertelni, czyli są ludźmi, którzy choroby się nie mają. Przeczytali rzeczy, które im odpowiadały, które służyły ich teorii w internecie. Łatwo sobie, mając do dyspozycji cały arsenał różnego typu, różnej proweniencji, cały arsenał wiedzy w internecie, łatwo sobie dorobić własną teorię. My Polacy jesteśmy specjalistami we wszystkim i doskonale przecież się znamy. Dla nas coś takiego jak nauka czy autorytety medyczne nie mają żadnego znaczenia. My wiemy po prostu lepiej. Weryfikantem jest bardzo prosta rzecz. Weryfikantem jest zachorowanie siebie i rodziny i wtedy otwierają się oczy. No ale jest późno troszkę, tak? Jak to się skończy, nie wiadomo, bo pamiętajmy, mamy dwa wyjścia. Albo zachorujemy, albo się zaszczepimy. Szczepienie, jeszcze raz chcę powiedzieć, nie jest dobre. Nie jest to najlepsza rzecz na świecie, ale znacznie lepsza niż zachorowanie na COVID. Jeżeli mamy do wyboru te dwie rzeczy, uważam, że rozsądną rzeczą jest wybór szczepienia i nie tylko dla siebie, ale też dla innych, bo powstrzymujemy pandemię. Co znaczy pandemię? To nie znaczy, że nie zachorujemy, ale przejdziemy bez konieczności hospitalizacji, czyli bez konieczności zamykania oddziałów, bez konieczności takiej, żeby społeczeństwo, żeby lockdownów. Lockdowny nie są po to, żeby nam utrudniać życie, tylko po to, żeby mniejsza była zachorowalność, żeby szpitale po prostu wytrzymały, nie pękły w szwach. To o to chodzi. A my jakoś w odpowiedzialności narodowej nigdy nie byliśmy dobrzy i wpisujemy się tutaj. Tak samo ze szczepieniami.
To jak zachorowanie weryfikuje pogląd, to zobaczyliśmy niedawno, znany stał się przypadek polityka ze Słupska, polityka PiS Bogdana Wontora, który jeszcze kilka miesięcy temu stwierdził, że się nie szczepi, chociaż wcale nie boi się szczepionki, tak jak nie boję się wirusa, tak samo nie boję się preparatu, który ma przed nim ratować, po prostu nie wstrzykuję sobie każdego gówna, które się reklamuje, a na wirusa znam skuteczne leki. Tak pisał, a kilka dni temu w nieco innym tonie. Od 16 czekam w izolatce w szpitalu w Słupsku na przyjęcie na jakikolwiek oddział covidowy bez jakiegokolwiek leczenia. Badanie wykazało 50% zmiany w płucach. Duszę się. Czy to normalne?
To był lekarz, czy to jest...
Polityk.
Nie dziwi mnie bufonada. Jak widzę, no bo sądziłem, że skoro mówił, że ma leki, no to dziwi mnie, że czeka. gdzieś tam w kolejce. Czyli kolejny przykład tego, co powiedziałem. Weryfikantem jest sytuacja, tak? A to przypomina mi po prostu scenę z Pana Tadeusza, gdzie szlachta na koń wsiędzie, my z synowcem na przedzie i jakoś to będzie, tak? I tak samo tutaj ten pan.
No to
tylko
nie ten poseł, bo takich samozwańczych specjalistów, wirusologów, immunologów, to w każdej wsi, w każdym miasteczku jest na ulicach, można spotkać na pęczki. Także jeśli chodzi również o to przekonanie, że jest skuteczny lek i oczywiście wiadomo, o jakim mowa, jeśli chodzi o Polskę, w innych krajach są inne też bardzo skuteczne leki, między innymi kolchicyna była sprawdzana. Okazało się, że nie znacząco jakoś nie zaniża liczby hospitalizacji. Przypuszczam, że ten pan poseł również z tego cudownego leku skorzystał i jakoś no, nie zawsze to widać działa. Także cudownego leku nie ma i do tej pory nie ma jakiegoś takiego leku, który rzeczywiście przy tej infekcji można zastosować w POZ-cie. Oczywiście stosuje się różne rzeczy, stosuje się sterydy wziewne, stosuje się czasami przy nadkażeniach antybiotyki. Cokolwiek, można stosować i amantadynę, no można wszystko, nie tylko chodzi o to, że niezależnie od wszystkiego nie zmniejsza to ilości hospitalizacji, bo przecież o amantadynie wie, przypuszczam, że wszyscy ci samozwańczy wirusolodzy to mają już zapasy porobione i niezależnie od tego, to oni w tej chwili lądują w szpitalach ze zniszczonymi płucami, a czasami w stanie takim krytycznym, gdzie nie wiadomo, czy z tego wyjdą i płaczą wtedy. Bo takie sytuacje też w wojczyńskim szpitalu się zdarzają.
Wydaje się, że to jest taki trochę chocholitaniec. Dziwny dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że gdyby zapytać przeciętnego Polaka, w ogóle człowieka, ale skupmy się na Polsce, co jest dla niego najważniejsze? Myślę, że jednym z podstawowych elementów zawartych w jego odpowiedzi to byłoby zdrowie.
No często się mówi, najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli. Jak się składa życzenia, to się zaczyna od zdrowia.
No właśnie, i zastanawia mnie to, dlaczego tak łatwo i w tak zupełnie frywolny, nie chcę używać słowa wolny, bo to z wolnością nie ma nic wspólnego, bo wolność to odpowiedzialność. Dlaczego tak szafujemy swoim zdrowiem, kiedy wolimy na przykład leczyć się specyfikami niesprawdzonymi, niezatwierdzonymi nigdzie, cytując tutaj niechlubnego w tej wypowiedzi człowieka, że ma lek. Dlaczego nie sięgniemy po coś, co jest zatwierdzone, zbadane, gdzie jest to poparte autorytetami? Nie chciałbym tutaj wyjść na człowieka, który namawia do szczepień, ponieważ nie chcę namawiać nikogo, bo to jest bez sensu. Polacy i tak zrobią odwrotnie. Chodzi o to, żeby pomyśleć chwilę, zastanowić się nad tym, czy my swoje zdrowie traktujemy tak, jak o nim mówimy. Czy rzeczywiście traktujemy z należytym szacunkiem, czy tylko po prostu jest to dla nas kolejna jakaś formułka przy kieliszku czegoś słabszego bądź mocniejszego?
Ja też tak zdaję sobie sprawę, że w tej chwili może lekarze z rejonu mówią troszeczkę bardziej dramatycznie, bo to te rejony są w tej chwili najbardziej rozprzestrzenia się zakażenie i najbardziej mamy pozajmowane te szpitale. Rzeczywiście, jeśli to wziąć sytuację taką statystycznie ogólnopolską, no to widać, że mimo tego wzrostu zarażeń rzeczywiście liczba hospitalizacji jest mniejsza. No ale martwi mnie to, że mamy 3 listopada czy 4 listopada i już w tej chwili 85% na przykład miejsc covidowych jest zajętych na początku sezonu.
No właśnie, jak jesteśmy jako państwo, czy jako system opieki zdrowotnej, no ale to nie tylko sama opieka zdrowotna tutaj powinna być przygotowana, jak jesteśmy przygotowani teraz na tę kolejną, jak to się nazywa, falę, czy lepiej niż wcześniej, czy coś się w ogóle zmieniło od wiosny?
W moim przekonaniu zmieniło się może inaczej. Kiedyś tam też wspominałem o czwartej fali, powiedzmy 4-5 miesięcy temu, i patrzono na mnie ze zdziwieniem, jak to czwarta fala. No jest czwarta fala. Proszę zauważyć, że znaczy myślę, że nie zmieniło się nic oprócz naszego nastawienia, które niestety jest nastawieniem, tak jak tutaj pani doktor wspomniała. Myślę, że przez ten czas nauczyliśmy się braku empatii. Czyli po prostu łatwiej nam przychodzi oglądać statystyki o zgonach. Oczywiście do momentu, dopóki samych nas to nie spotka. Szczepienia, czy nawet przechorowania, bo jednak one były, zmniejszają tą dynamikę, która była wcześniej. Czy jesteśmy lepiej przygotowani? Nie, nie jesteśmy lepiej przygotowani. Jesteśmy przygotowani identycznie, posiadając ten sam arsenał, on się nie zmienia, nie ma dalej leku. Są szczepionki, o których wiemy coraz więcej. O samej chorobie wiemy tyle samo. Pogłębia się, powiedzmy, nasza wiedza, ale ona jeszcze przez wiele, wiele lat będzie. Mówię tutaj o koronawirusie, o badaniach nad nim. To będzie wiele lat badane. Wydaje się, że ta choroba zostanie z nami i będzie. Natomiast mylą się ci, którzy uważają ją za grypę. Mało się o tym mówi, mówiło się na początku, ale chcę podkreślić, myślę, że pani doktor się z tym zgodzi, że jeżeli weźmiemy pod uwagę zachorowania, rzeczywiste zachorowania na grypę i rzeczywiste zachorowania na COVID, statystyka jest kilkunastokrotnie inna w przypadku COVID-u. To jest naprawdę poważna rzecz. Co więcej, to nie jest tak, że sobie wyjdziemy jak z grypy i wszystko będzie w porządku. COVID potrafi pozostawić w organizmie ślad, z którym borykamy się przez jeszcze wiele lat, bo on atakuje też centralny układ nerwowy, nie tylko płuca, bo potrafimy tracić węch i smak na wiele miesięcy, tracić możliwość normalnego działania, stajemy się inaczej zupełnie funkcjonujemy. Obniża to naszą sprawność, więc tak jak powiedziałem, dziwi mnie po prostu brak rozsądku. Bo tak to powiem, ze strony ludzi, którzy myślą, czy opierają się o wszystko, tylko nie o argumenty autorytetu.
Właśnie o te, konkretnie o to, co wiemy o tej chorobie, jeszcze chciałem teraz zapytać, a potem jeszcze wrócę do tego, jak jesteśmy przygotowani, ale właśnie o te skutki długofalowe. No, wiemy, jakie mogą być. No, mówi się tam, wymienia się przeróżne, tam mgła mózgowa, udary, zwłóknienia płuc, no, te właśnie zaburzenia inne neurologiczne. Czy te zaburzenia występują tylko jeśli był ciężki przebieg, hospitalizacja, no, czy mogą też wystąpić, jeśli był przebieg, powiedzmy, no, bez widocznych objawów, czy z małymi objawami?
Znaczy, no na pewno częściej te skutki odległe występują u osób, które przechorowały ciężej. No bo chociażby jeśli chodzi o takie efekty negatywne na układ krążenia czy układ oddechowy, no to im gorzej przeszło się, im większa część płuc została zniszczona, no tym większe później skutki, nawet nieodwracalne, bo jeśli dojdzie do zwłóknienia płuc, to tam już nie powstaną pęcherzyki płucne, tam już nie będzie nabłonka oddechowego, to już po prostu będzie tylko tkanka łączna blizna. Przez taką nie będzie przenikało tlen do organizmu, więc wydolność tych ludzi jest trwale upośledzona. To jest praktycznie oddechowe kalectwo w przypadku ciężkich niektórych przypadków. Natomiast jeśli chodzi o pewne skutki neurologiczne, ponieważ ten wirus, w przeciwieństwie na przykład do grypy, jest wirusem neurotropowym, on dociera do naszego ośrodkowego układu nerwowego, powoduje tam różne szkody i może powodować również wtedy, kiedy przechodzimy bardzo łagodnie, nawet tylko z zaburzeniami węchu i smaku COVID, przez nerwy węchowe, on już może spokojnie dotrzeć do środkowego układu nerwowego. Może tam uszkadza na poziomie naczyniowym i może uszkadzać na poziomie tkanki mózgowej. Także różnego rodzaju zaburzenia świadomości, ta właśnie taka mgła covidowa, zaburzenia depresyjne, zaburzenia takie mikrozakrzepowe, które też potem powodują, czy zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji. Tego jest dużo u różnych osób, w tym osób młodych. I oczywiście tam no jest jakaś próba rehabilitacji pokowidowej, tego typu rzeczy, no ale ja szczerze mówiąc o rehabilitacji pokowidowej słyszałam gdzieś w okresie przedwakacyjnym po tamtej fali. Zostały otworzone bodajże 2 ośrodki, jeden w Głuchołazach, drugi już nie pamiętam. Otworzyło się też sporo takich ośrodków prywatnych i one, mówiąc kolokwialnie, w 5 minut zostały zajęte i już nie ma tak naprawdę, nie ma gdzie kierować osób, które są z objawami długofalowymi po COVID.
A teraz pewnie będzie ich jeszcze więcej. Druga sprawa, czy można zachorować wiele razy? Czy jak ktoś przechorował, to już się czuje, powiedzmy, no przechorował, będzie miał może te skutki, ale już się czuje, powiedzmy, bezpieczny mniej więcej jak po szczepieniu, czy też może po raz kolejny zachorować i czy to kolejne zachorowanie może być na przykład gorsze w skutkach?
Trudno mi powiedzieć, bo nie przeglądam na ten temat jakichś szczególnych badań, natomiast z własnej praktyki zdarza się, że po przechorowaniu, na przykład w zeszłym roku COVID, ktoś zachorował również w tym roku. Ponieważ to są tylko dwie osoby, które obserwowałam, więc trudno tutaj mówić, czy jest jakaś reguła, one akurat przeszły łagodniej w tym roku. Ale też w poprzednim roku nie miały jakby ciężkich, odległych skutków. No bo jest oczywiste, to nawet bez badań, na po prostu zwykłą logikę, że jeśli są pacjenci takich, jakich również mam, którzy na przykład mają trwale uszkodzone płuca, czyli są w pewnym sensie no, takimi ćwierćinwalidami oddechowymi, no to u nich w tej chwili każda kolejna choroba, czy to będzie grypa, czy jeszcze gorzej COVID, a można zachorować, bo te przeciwciała również u osób po przechorowaniu spadają szybciej i przy dużym natężeniu, przy kontaktowaniu się na przykład w rodzinach z osobami niezaszczepionymi, chorymi, non-stop przebywanie w tym samym mieszkaniu, no w końcu przełamie tą barierę, więc nawet te osoby, które się szczepią, mogą zachorować po raz kolejny. I w przypadku, kiedy mają uszkodzenia neurologiczne, krążeniowe, uszkodzenia oddechowe, oczywiście, że mogą to przejść gorzej, no ze zgonem włącznie.
To wracając...
Tylko tak. Chciałbym jeszcze zauważyć, że jeżeli różnica polega na tym, że w przypadku zaszczepienia możemy mówić tutaj o przebiegu tak jakby kontrolowalnym. On nie wymaga w znakomitej większości hospitalizacji. Te wszystkie, powiedzmy, objawy, one przypominają zwykłą infekcję. Natomiast w przypadku, kiedy, powiedzmy, jest to osoba niezaszczepiona, organizm nie ma tej pamięci komórkowej, o której wspomniała pani doktor, więc wtedy nie wiemy, jak organizm zareaguje. Może zareagować u bardzo zdrowego człowieka w sposób absolutnie gwałtowny i doprowadzić nawet do zgonu, a może u osoby, powiedzmy, starszej przebiec w miarę łagodnie albo również ostro. W przypadku szczepień mamy sytuację opanowaną, czyli powiedzmy kontrolujemy przebieg choroby, nawet jeśli się zainfekujemy. I to jest jakby cały problem, o którym wspomniałem, czyli nie doprowadzamy do hospitalizacji, a ta powoduje konieczność lockdownu. Jeśli mamy zbyt duży odsetek hospitalizowanych, wówczas doprowadzamy do po prostu paraliżu ochrony zdrowia i wtedy nie ma innego wyjścia jak lockdown, czyli poprzez lockdown spowolnienie infekcji. Więc myślę, że to będzie choroba sezonowa, ale choroba nie taka jak grypa, tylko ona jest groźniejsza po prostu. Natomiast jeśli przechorujemy, albo zaszczepimy się. Są badania, można po nie sięgnąć, oczywiście nie jakieś tam, powiedzmy, spekulacje, tylko badania, z których wynika, że po zaszczepieniu odporność jest większa niż po przechorowaniu. To też widać, myślę, że mnie zdarzyło się, chociaż nie jestem lekarzem, oglądać czy słyszeć o powiedzmy, przypadkach, gdzie po przechorowaniu, powiedzmy, ilość przeciwciał była na poziomie kilkuset. Po zaszczepieniu szczepionkami mRNA jest to na poziomie kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu tysięcy poziom przeciwciał tych, które zostają wyprodukowane przez organizm przeciwko temu typowi wirusa, więc no, po prostu to jest, no, każdy element z punktu widzenia naukowego i dowodowego wskazuje na to, że szczepienia są bezpieczniejsze, dlatego tym bardziej proponuję pomyśleć tym, którzy nie myślą.
Tutaj też to jest mowa tylko o immunoglobulinach G. Są jeszcze limfocyty T, których pamięć jest dość długa, to jest nawet kilka lat. Także niezależnie od tego, że po zaszczepieniu można ponownie złapać infekcję, to nie tylko poziom tych przeciwciał immunoglobulin nas chroni. I rzeczywiście też były takie badania, że jeśli chodzi o tą odporność komórkową, że zarówno po przechorowaniu, jak i po zaszczepieniu dochodzi do generowania interferonu, czyli takiego środka, który, składnika, który niszczy wirusy. Także no, korzyści z zaszczepienia się w porównaniu z przechorowaniem są ogromne, bo no, to chociażby wystarczy spojrzeć na statystyki zgonów po przechorowaniu, żeby się naprawdę poważnie zastanowić.
Wracając do przygotowania jeszcze, czy coś w tym przygotowaniu można poprawić teraz?
Państwo polskie sądzę, że nic z tym nie robi z bardzo prostego powodu. Proszę spojrzeć, w Europie to wyszczepialność ludzi jest na poziomie 80%, mniej więcej procent. Tak? W Polsce jest na poziomie 50%. O ile z 20% niezaszczepionych, powiedzmy, można inaczej postępować, bo są potencjalni wyborcy, prawda? O tyle w Polsce 50% to jest całkiem niezły duży odsetek, więc wprowadzanie obostrzeń dotyczących niezaszczepionych w przypadku 50% aż społeczeństwa potencjalnych wyborców jest zbyt dużym ryzykiem, moim zdaniem, dla rządzących, niezależnie, którzy by to byli. W tym wypadku padło na PiS, więc ich to dotyczy. Więc nie sądzę, żeby zdecydowano się na wprowadzenie jakichkolwiek kroków, aczkolwiek uważam, że powinny być wprowadzone przynajmniej takie kroki, które by powodowały większe poczucie bezpieczeństwa osób zaszczepionych. Uważam, że byłoby to sprawiedliwe wobec tych, którzy mają dostęp do szczepienia, świadomie nie szczepią się, a potem chorując, oczekują traktowania specjalnego. Wydaje mi się, że powinny być wprowadzone zakazy zgromadzeń, jeśli osób niezaszczepionych. Powinny być wprowadzone zakazy korzystania z miejsc publicznych, takich jak restauracje, jak kina, przez osoby niezaszczepione. Uważam, że tego typu sankcje powinny być wprowadzone i nie przekonują mnie twierdzenia, że to, co mówię, godzi w wolność. Absolutnie nie, dlatego że jeżeli ktoś, kto jest, ma ubrudzoną dłoń, chce się ze mną przywitać, jeżeli ja powiem, umyj najpierw ręce, to nie jest godzenie w jego wolność, tylko to jest naturalne oczekiwanie z mojej strony tego, żebym czuł się bezpiecznie. Więc uważam, że odpowiedzialnością, jeżeli te osoby nie potrafią same być odpowiedzialne za innych, to taką odpowiedzialność należy wymusić w najlepszej wierze oczywiście, czyli bez jakiegoś rozszerzania. Nie chcę być źle zrozumiany. Nie uważam, że to powinno być rozszerzone, ale uważam, że w takim wypadku takie działania powinny być wprowadzone z korzyścią dla nas wszystkich, bo lockdown niczemu nie będzie służył, a powiedzmy nasze poczucie wolności nie ucierpi w tym wypadku i wydaje mi się, że być może ci, którzy nie chcą się szczepić, traktują to jako swoje posłannictwo, być może chcą być porównywani do tych, którzy walczyli z okupantem, a może z powstaniem warszawskim, może chcieliby być tak traktowani gdzieś tam, albo sami się traktują w ten sposób. No, myślę, że to nie ma nic wspólnego z bohaterstwem i z walką o wolność, tylko wręcz odwrotnie. Moim zdaniem, gdyby to nie było takie smutne i tragiczne, to mogłoby, powiedziałbym, że są śmieszni w tym, co robią.
Jeszcze dodam tak, że rzeczywiście straszne jest też to, co pan wspomniał o rządzie. W sensie rzeczywiście rząd gra na zwłokę i robią to absolutnie świadomie. I ten wymiar polityczny chyba rzeczywiście jest ważniejszy niż jakakolwiek pomoc. Już nie mówię o naprawie systemu. Czyli to trudno sobie wyobrazić, że 70 kilka tysięcy zgonów na COVID, że można łyknąć pewnie za rok, odpukać może nie, ale jeśli to będzie kilkadziesiąt tysięcy, że można po prostu tak poświęcić ludzi, ponieważ boją się narazić potencjalnym wyborcom, bo to nawet nie wiadomo, czy wyborcom. Także no, ze strony rządu to nie wiem, czym się czego spodziewała. Spodziewałabym się po mediach na przykład. Na przykład tego, żeby jeśli podaje się, a przecież we wszystkich mediach podaje się ilość zgonów, żeby zaznaczać, ile z tych osób było zaszczepionych, ile było niezaszczepionych. Może do kogoś to przemówi. Nie zachęcałabym absolutnie do szczepień, w sensie jeśli kogoś nie przekonało te półtora roku, to myślę, że nie ma o czym gadać, chociaż oczywiście są takie osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, ponieważ no, nie było to obowiązkowe, nikt ich nie popchnął.
Już,
nie?
Już nawet pomijając kwestię szczepienia, nie szczepienia, ale czy może w organizacji służb ochrony zdrowia, czy coś zmienić można teraz jeszcze, żeby to jakoś lepiej działało, czy nie wiem, czy może nauczanie zdalne, czy coś z takich rzeczy, które teraz jeszcze można wprowadzić, czy coś takiego byście zalecali?
Teraz to już się mleko wylało, szczerze mówiąc. Województwa wschodnie są strefą czerwoną. Jest kwestią czasu pewnie, bo to obserwowaliśmy w zeszłym roku w Niemczech, że to epicentrum pandemii może się przesuwać po prostu, bo to w zależności od tego, gdzie kto będzie jeździł na święta czy na Marsz Niepodległości na przykład. Przypuszczam, że Warszawa niedługo też będzie w strefie czerwonej. Tutaj to może nie, natomiast co można by było zrobić z takich rzeczy ogólnych? No na pewno, nie wiem, zabezpieczyć łańcuchy dostaw różnych środków ochrony, zadbać o kadry, ale to no, minister Niedzielski, szczerze mówiąc, dla mnie to już w ogóle parę miesięcy temu powinien podać się do dymisji, bo on po prostu walczy z służbą zdrowia, a nie w czymkolwiek pomaga. Także kadry szczuplejają coraz bardziej. Oddziały są zamykane, niektóre są zawieszana praca, no na zasadzie na czas nieokreślony albo określony. W krakowskim chyba tam też w szpitalu brakuje 54 lekarzy. Już nie w jakichś tam gazetach medycznych, tylko normalnie w zwykłych mediach są ogłoszenia, że natychmiast zatrudnię lekarza. Więc co z tym zrobi Niedzielski, jak po prostu nie ma tych lekarzy? Jak jest tak w szpitalach, że na przykład grafik na listopad nie ma szans, żeby go zapełnić lekarzami. Nie ma takich. A on, że tak powiem, dodatkowo jeszcze od jakiegoś czasu przecież jest stale, no fatalna sytuacja w systemie opieki zdrowotnej. Nawet bez COVID-u byłaby fatalna, a teraz to po prostu...
Że zdecydowanie nie jest to dobry czas na chorowanie.
Zdecydowanie.
Jeszcze chciałem parę takich praktycznych pytań zadać na najbliższy czas. Na przykład właśnie, czy bezpieczne będą wyjazdy do rodziny na święta?
To odniosę się jeszcze w kontekście tego pytania do tego, co powiedziała pani doktor przed chwileczką. Zamykanie szkół, praca zdalna i tak dalej, to są elementy lockdownu. Więc wchodzimy na teren tak naprawdę lockdownu, czy on będzie miękki, czy twardy, to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, na ile wytrzymają szpitale, na ile wytrzyma służba zdrowia. Pamiętajmy, że ciężar całej pandemii niesie na sobie lekarz, pielęgniarka, sanitariusz. I to widać. Pan pytał wcześniej, czy się coś zmieniło. Tak, zmieniło się. Na gorsze. W tym sensie, że kiedyś lekarz na przykład weryfikował osoby chore. Mógł nie przyjąć. Zdalne porady były pewnym standardem, chociaż moim zdaniem on nie był właściwy, ale no, tak wtedy zareagowano. Dzisiaj przyjmuje się osobiście wszystkich. Czyli wizyty osobiste w POZ-cie są normą. Tak jak wspomniałem wcześniej, są to głównie niezaszczepieni, więc proszę zauważyć, przyjmuje ich lekarz, pielęgniarka, położna. Ci ludzie oczekują wizyt osobistych. Nawet zdarzają się sytuacje, kiedy będąc już ze stwierdzonym koronawirusem w kwarantannie, czy nawet w izolacji, czyli formalnie stwierdzonym, oczekują wizyty osobistej, bo trzeba osłuchać i tak dalej, więc odium całej tej pandemii, ta twarz, powiedzmy, rzeczywista jest, ciąży na ochronie zdrowia. A jeżeli chodzi o to, czy bezpiecznie będzie, powiedziałbym tak. Jeśli wszyscy byli zaszczepieni, to nie bałbym się, prawda? Bo nie miałbym na sumieniu tych osób, nawet gdyby zachorowali. Jeśli nie, to nawet będąc zaszczepionym, mogę być chorym i mój przebieg choroby będzie zgoła inny niż przebieg kogoś, kogo zarażę, a nie jest zaszczepiony. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, różnica między przechorowaniem a zaszczepieniem polega na, za przechorowaniem COVID-u, czy zaszczepieniem przeciwko COVID-owi polega na tym, że kontrolujemy. Ten przebieg jest łatwy do ustalenia w przypadku zaszczepienia. Jeśli się zarazimy i zachorujemy, ten przebieg choroby jest łatwy do ustalenia i kontrolowalny. W przypadku niezaszczepienia mamy do czynienia z sytuacją dynamiczną, a nie mamy leku. Nieprawdą jest to, że są leki na COVID. Są stosowane różnego typu leki, prace cały czas nad nimi trwają, ale nie ma jednego leku, który byłby zatwierdzony w 100% jako skuteczny przeciwko COVID.
Krótko mówiąc, jak wszyscy są zaszczepieni, no to spotkanie świąteczne nie jest tak bardzo ryzykowne, natomiast przy braku szczepienia, no to ryzyko jest, może być dość duże. Czy brać trzecią dawkę? Jeśli tak, to kiedy? I co to by nam miało dać?
Zgodnie z zasadami trzeba mieć ukończone od wczoraj, ukończone 18 lat. I ostatnia dawka powinna być wykonana nie później niż 180 dni. Nie pół roku, ale 180 dni. Bo pół roku się inaczej liczy niż dni. Więc od strony formalnej tak to wygląda. Natomiast w praktyce to jest decyzja każdej z osób.
Nie, pytam o opinię.
Moja opinia jest taka, ja się zaszczepiłem trzecią dawką we wrześniu już. Miałem taką możliwość formalną. Osobiście uważam, że jeżeli zaszczepiliśmy się dwa razy, Zresztą w ogóle, tak jak powiedziałem, ochrona zdrowia, czy osoby, które często mają do czynienia z ludźmi, którzy mogą być potencjalnie chorzy, powinni się zaszczepić trzecią dawką. Dla innych to jest rzecz do rozważenia, ale wydaje się, że należy sięgnąć do źródeł naukowych. Naukowe źródła, czy sami producenci, nie będę wymieniał nazwy, bo tutaj mówimy głównie, rekomendowana jest jeden preparat do trzeciej dawki, niezależnie od tego, jak się było szczepione wcześniej. Czyli mówię o mRNA ogólnie, ale nie wymieniam producenta. Rekomendują trzecią dawkę jako dawkę przypominającą, czyli dawkę, która może utrwala pewien efekt. Osobiście uważam, że to nie jest efekt na całe życie, ale na pewno należy brać pod uwagę pewną konsekwencję. Jeśli zaszczepiłem się wcześniej, to powinienem to kontynuować. Przerwanie tego, nie wiem, czy jest dobrym pomysłem. Moja opinia jest taka, że skorzystałbym z tego. Ewentualnie zbadałbym, jeśli już chcę to drążyć dalej, zbadałbym poziom przeciwciał. Chociaż zgadzam się absolutnie tutaj z panią doktor, zresztą nie mogę się nie zgadzać. Specjalista w swojej dziedzinie, że pamięć komórkowa też nie jest bez znaczenia.
Czyli nawet spadający poziom przeciwciał, no to jednak ta jakaś odporność też innych mechanizmów się utrzymuje.
Tak jeszcze, jeśli mogę dodać, bo no dlaczego zwłaszcza osoby starsze, wcześniej szczepiące się tymi dwoma dawkami, decydują się na trzecią? No między innymi właśnie dlatego, że mają świadomość, że dyscyplina u nas przynajmniej jest taka, że no, na pewno warto rozważyć to szczepienie, bo kontakt z różnymi osobami, które będą chore, będzie częsty, w związku z czym nie ma przerwania tego łańcucha. Ja tak z nostalgią, czasami jak czyta się historię medycyny, między innymi choroba Heinego Medina, to jest choroba wirusowa, choroba, której szczepionkę zresztą wynalazł polski słynny immunolog i wirusolog, pan profesor Hilary Koprowski. I ja pamiętam jeszcze opowieści mojego dziadka, który, zresztą nie tylko on, no, każdy z jego, powiedzmy, rocznika pamiętał w swoim miasteczku, w swojej wsi, dzieci, które chorowały na tą chorobę, straszną chorobę. Natomiast dzięki szczepieniom ostatni przypadek polio zanotowany w Polsce to był rok 1984. I ciekawe jest, co się dzieje obecnie w Wenezueli, bo tam ze względu na właśnie takie kryzys polityczny, gospodarczy, w ogóle państwowy, tam nie wiem, czy to państwo w ogóle jeszcze istnieje. Między innymi szczepienia spadły poniżej 65% wyszczepialności społeczeństwa. Zaznaczam, że w Polsce to wyszczepialność, jeśli chodzi o chorobę Heinego Medina, to była w granicach ponad 99%. No i tam w tej chwili, przy tej niskiej wyszczepialności 65%, pojawiły się nowe ogniska polio.
Z tego, co mi
choroby,
wiadomo,
której już od kilkudziesięciu lat nie było. Tak samo zresztą podobnie jest z odrą, też chorobą wirusową, gdzie spokojnie znam lekarzy, którzy w realu z objawami odry się nie spotkali. Oczywiście, że miałabym takie marzenie, żeby polskie społeczeństwo było na tyle odpowiedzialne, żeby wykorzystać tego typu szansę i żeby ten SARS-CoV-2 i w ogóle ta choroba zniknęły i były tylko historią. No ale jak na razie jest to marzenie.
Tak, z tego co mi wiadomo, to jeszcze na Ukrainie bodajże czytałem, że jest przypadek polio.
No nie dziwi mnie akurat.
Jeden, jedyny właśnie. Natomiast tak.
My się zresztą niewiele różnimy od tego. Od tych.
Myślę, że my generalnie jako społeczeństwa rozwinięte będziemy narażeni na tego typu. Proszę zauważyć, my jesteśmy dynamicznym społeczeństwem, podróżującym, wymieniającym się nie tylko poglądami, ale i drobnoustrojami w różnych spotkaniach. poza tym będziemy narażeni na tego typu problemy jak epidemie, ale po to jest nauka, żeby...
Na pewno teraz dużo, dużo szybciej ten transport i wymiana się dokonuje niż kiedyś. Kiedyś te epidemie latami wędrowały przez kontynent, a teraz praktycznie w ciągu paru dni tak naprawdę można to rozprzestrzenić na cały świat, no ale za to mamy te technologię czy higienę bardziej rozwiniętą, więc możemy z tego korzystać. Jeszcze ostatnie z takich praktycznych pytań. Jeśli ktoś się jeszcze nie zaszczepił wcale, a powiedzmy mieszka w strefie teraz częstych zachorowań, to czy teraz jest dobry moment, żeby się zaszczepić, jeśli mógłby się zarazić chwilę po szczepieniu? Czy to w ogóle ma jakiś wpływ?
Tak się może zarazić bez szczepienia również. Znaczy to wiadomo, że musi wziąć pod uwagę, że nie będzie odporny jeszcze przez jakiś czas, czyli przez ten czas może się zarazić. Może się zarazić dzień po, może się zarazić tydzień po szczepieniu. Natomiast nawet jeśli się powiedzmy teraz zaszczepi...
Czy to zaszczepienie tuż przed zakażeniem może pogorszyć na przykład przebieg choroby? Czy to nie ma...
Szczepienie generuje przeciwciała, więc w kilka dni po, oczywiście, że nie ochroni przed chorobą, ale wydaje mi się, że może najwyżej w jakimś minimalnym stopniu ochronić, nawet jeśli chodzi o niewydolności narządowe. Chociaż po kilku dniach to jeszcze nie jest...
To tak, z tym samym problemem, ten sam problem dotyczył każdego, mnie, każdej osoby, która się szczepiła. Dlaczego? Dlatego, że my nigdy nie wiemy, czy przyjmują szczepionkę, nie jesteśmy zainfekowani. To jest
i były takie przypadki nawet w służbie zdrowia, że chorowali
ryzyko.
Tydzień po.
Więc ta sytuacja obecnie nie różni się niczym od tej, która była rok temu czy pół roku temu. Czas na zaszczepienie jest zawsze. To jest kwestia tylko decyzji. Decyzja powinna polegać na rozsądnym wyważeniu, na rozsądku, a nie na jakichś powiedzmy spekulacjach, które mają służyć wyłącznie temu, żeby udowodnić swoją tezę pod tytułem jestem nieśmiertelny, albo wiem lepiej, albo mam, tak jak w przypadku tego pana, mam lek i tak dalej, i tak dalej. Jestem po prostu... Myślę, że wynika to z braku pewnego braku pokory wobec trudnej w leczeniu choroby. My powinniśmy mieć więcej pokory wobec tego, co się dzieje wokół nas. Tak? I do tego bym namawiał. A jeżeli mam odpowiedzieć wprost, to uważam tak. To jest bardzo dobry moment do tego, żeby się zaszczepić.
No tak jak sam o tym myślałem, to myślę, nawet powiedzmy ktoś się zaszczepi, a za dwa dni zakazi, to przez te dwa dni ten układ immunologiczny jakoś tam przynajmniej zaczął coś tam działać, więc przynajmniej te dwa dni zapasu
tak jak
jakieś tam są.
Tak jak powiedziała pani doktor, należy pójść do szczepienia zdrowym, czyli będąc przekonanym, że jest się zdrowym, mając objawów. Nigdy nie ma gwarancji, prawda, że się czegoś nie złapało. Ale generalnie rzecz biorąc, zaszczepienie się i, że tak powiem, złapanie COVID w tym samym czasie nie powoduje, na pewno nie pogorszy stanu.
Tak się zastanawiam jeszcze nad tymi osobami, które nie szczepią się, bo oczywiście są takie, które nie szczepią się, nie zaszczepią się i generalnie zrobiły sobie religię z niezaszczepienia się, ale też w jednym z takich badań ankietowych czytałam, że jest całkiem spora liczba osób, które nie zaszczepiły się praktycznie z lenistwa, bo nie było to obowiązkowe, więc im się nie chciało, odkładali na później, czyli na święty nigdy i tak dalej. Podobno takich osób jest około 20%, teraz troszeczkę wzrasta. Oczywiście wydaje mi się, że te procenty to jest przesada, bo wiadomo, że ankiet...
Czego to stwierdzono? Ankiet.
Ankiety, ale to jak mówię, w ankiecie człowiek odpowiada czasami różnie, niekoniecznie...
Odpowiada tak, jak chciałby, żeby inni sądzili,
czasami.
Że...
No i też są tacy, którzy powiedzmy coraz bardziej się boją, bo coraz więcej naczytają się różnych fake newsów i innych wstrząsających rzeczy. No i ten lęk jest u nich coraz gorszy, chociaż jednym ze sposobów leczenia fobii lęku jest po prostu konfrontacja z tym, czego się boimy. Na pewno to bardziej złagodzi lęk niż ciągłe latami banie się tego samego. Ale no, jest jakaś grupa osób, która nie zrobiła tego z takich rzeczy. No, mówi się o Polakach, że mamy takie poczucie wolności, a wolność to też jest odpowiedzialność za siebie, za rodzinę, za otoczenie. Nie mówię już, że za wszystkich Polaków, nie? Więc no tak trochę głupio. Byłam ostatnio na cmentarzu i patrzyłam na ogromne pola nowych miejsc, nowych cmentarzy, nowych grobów. I tak pomyślałam sobie, kurczę, kiedyś ludzie byli w stanie poświęcić, nie mówiąc już o tym, że żyli dla rzeczy większych niż tylko własny interes, ale nawet życie byli w stanie poświęcić. A w tej chwili my, niektórzy wolnościowcy tak zwani, nie są w stanie nawet zaryzykować troszeczkę mniej lenistwa, żeby zrobić coś, co będzie z korzyścią dla nich i dla otoczenia.
Troszkę głupio by było umrzeć z lenistwa. Także no, myślę, że faktycznie jest część takich osób, którym nam machają ręką, a tam, bo im się nie chce. A to w sumie nie jest wcale duży wysiłek, no tam pójść i dać sobie dać ten zastrzyk. Nie,
no lęk nie, też się da pokonać, wiecie. Przecież tak naprawdę ile razy ludzie przyjmują iniekcje przeciwbólowe, z witaminami, wlewy kroplowe, no przecież mnóstwo. To nagle z kłucia robi się jakąś, nie wiem, straszną aferę. Rzecz.
Oczywiście są wyjątki, tam są osoby, które faktycznie, nie wiem, jakieś uczulenia czy...
Ale oczywiście, czy, że tak.
Są przeciwwskazania, i są osoby, które... jak przy, oczywiście przy każdym innym, czy to leku,
osoby,
czy...
Są osoby, które miały wstrząsy anafilaktyczne, są osoby, które z różnych innych względów, łącznie z takimi, że przyjmują immunosupresję akurat, nie mogą być zaszczepione, no to tym bardziej te osoby, które mogą, a nie chcą, nawet żeby chronić tych, co nie mogą, no to jest to, powiedzmy, no, brak takiej społecznej odpowiedzialności.
Znam przypadki osób, które szczepią się przeciwko wszystkiemu innemu, łącznie z grypą, bardzo konsekwentnie, a przeciwko COVID nie. Mimo że COVID na przykład ma skuteczność na poziomie dużo większym, bo nie wiem, czy wiadomo, że szczepienie przeciwko grypie, skuteczność jego jest na poziomie 30-40%.
No, meandrów myślenia ludzi nie ogarniesz czasami.
To ciekawe.
No, oczywiście i są to osoby, które rzec można by, powinny mieć inną świadomość, więc mówię, to jest, spróbujmy czasami pomyśleć bardziej obiektywnie, nie tylko tak, żeby to za wszelką cenę udowodnić, że przecież nie mogłam się mylić, czy nie mogłam się mylić przez ten czas, będąc przeciwnym, prawda? Może to rzeczywiście jest inaczej, może to inni mają rację, może jednak nie jestem tym profesorem immunologii.
Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy program, za te komentarze. Dziś jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd, oczywiście o 18:00 dogrywka, a o 20:30 studium Ewangelii Jana. Zapraszam też na stronę idźpodprąd.pl, tam między innymi artykuł To byłaby apokalipsa, Izrael ma potężne instalacje podziemne, redaktor Eli Barbur w Idź Pod Prąd TV. Za chwilę pomieść dziś pastora Chojeckiego, czyściec, proste pytania i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Przypominam też o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. W październiku udało się osiągnąć 1000 osób, które nas wspierają. W listopadzie mamy oczywiście ten sam cel. Zachęcamy. Wsparcie możecie przekazać przez przelew, PayPal, DotPay, Blik. Szczegóły na stronie idźpodprad.pl/wsparcie. Po programie jeszcze klip krótki, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. I przypominam, że nadajemy nie tylko na YouTubie, ale też na Vimeo, na Facebooku, na Idź Pod Prąd TV, na Idź Pod Prąd FM i przez telefon pod numerem 81 466 93 16. Tam możecie słuchać także, jeśli nie macie dostępu do internetu, przekazujcie to innym. 81 466 93 16. Dziękuję bardzo. Ze mną w studiu byli Mariusz Michałek, przedsiębiorca, oraz Małgorzata Kubicka, lekarz.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Chciałem tych z Was, którzy wierzą w istnienie tak zwanego czyśćca, zadać kilka ważnych pytań, no i pokazać pewną biblijną prawdę. Co to jest czyściec? Według nauki katolickiej to miejsce, gdzie chrześcijanie po śmierci trafiają, by tam cierpieć kary za jakieś tam swoje grzechy, których do końca nie odpokutowali tu na ziemi, jakieś tam kary doczesne, takie, śmakie, coś tam sobie wymyślają. Inaczej mówiąc, siedzą w tym czyśćcu i się męczą. Nawet tacy youtuberowi księża, że tak powiem, też wierzą w te czyśćce, w jakieś tam miliony lat sobie przypisują, że będą tam siedzieć, różne takie kucypały. Ja chciałem was zapytać, kto będzie męczył dusze siedzące w czyśćcu? Kto decyduje o tym, żeby ta dusza z tego rzekomego czyśćca przeszła już wreszcie do nieba? Na oba te pytania. Wedle mojej wiedzy odpowiedź jest jedna. Bóg. No a teraz list do Rzymian, 8 rozdział, 31 werset i następne. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Nie ma szans. To jest jakieś kłamstwo z tym czyśćcem. A jeszcze pomyśl dalej. Jeśli to Bóg wypuszcza z tego czyśćca, a mówimy, że Kościół ma jakiś zasób i może tam przesłać jakieś swoje uczynki i wtedy Bóg wypuści, czyli zobaczcie, Kościół jest bardziej miłosierny i wszechmocny niż Bóg, bo Bóg nie może, a Kościół może. Jak ty kochasz zmarłą babcię i chcesz, żeby znalazła się w niebie, no zrobisz coś dla niej. A Bóg by nie zrobił? To jest bałwochwalstwo najwyższego kalibru i bluźnierstwo przeciwko prawdzie o Bogu.
Listopada 1660 roku pod miejscowością Cudnów na Żytomierszczyźnie skapitulowały przed armią koronną dowodzoną przez hetmana polnego Stanisława Lubomirskiego wojska rosyjskie pod dowództwem wojewody Wasyla Szeremietiewa. Walki między Polakami a Rosjanami pod Cudnowem toczyły się od 27 września i armia koronna wspierana przez Tatarów zyskiwała coraz większą przewagę. 14 października Rosjanie spróbowali wydostać się z okrążenia, ale im się to nie udało. Wkrótce potem część wspierających ich kozaków przeszła na stronę polską. Szeremietiew liczył jeszcze na to, że przyjdą mu z pomocą oddziały dowodzone przez Jurija Borjatyńskiego. Borjatyński jednak wycofał się do Kijowa, a wojskom Szeremietiewa brakowało już żywności. Robiło się też coraz zimniej. Wobec tego Szeremietiew rozpoczął pertraktację. Ustalono, że broń złożą nie tylko oddziały rosyjskie okrążone pod Cudnowem, ale wszystkie znajdujące się na Ukrainie. Sam Szeremietiew z 8 bojarami i 300 szlachcicami rosyjskimi miał być zakładnikiem do czasu, aż wszystkie oddziały podlegające jego dowództwu poddadzą się. Wojska rosyjskie okrążone pod Cudnowem poddały Polakom 24 działa i 154 sztandary. Według umowy Rosjanie mieli odejść wolno, ale Tatarzy niezadowoleni z tego układu zaatakowali ich. Polska piechota próbowała bronić Rosjan i straciła przy tym prawie 100 zabitych, ale część rozbrojonych żołnierzy rosyjskich Tatarzy wzięli w jasyr, tym wojewodę Szeremietiewa. Wobec tego Borjatyński odmówił poddania Kijowa. Kijowa. Umowa kapitulacyjna nie została wykonana. Cudnów był ostatnim wielkim zwycięstwem Rzeczpospolitej nad Rosją do czasu Bitwy Warszawskiej. Nie zostało ono jednak wykorzystane.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!